Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Przez ostatnie dwa lata kierowany przez Daniela Obajtka Orlen przejął trzy duże państwowe spółki – Energę, Lotos oraz PGNiG. Tym samym zakończył się rozpoczęty przez niego w 2018 roku proces konsolidacji spółek energetycznych i paliwowych wokół Orlenu. Mimo to pozycja Obajtka jest najsłabsza od dłuższego czasu, a jego przyszłość niepewna. W dzisiejszej audycji postaram się dowiedzieć od Roberta Tomaszewskiego, czy Obajtkowi skończyło się paliwo i na jakich obrotach on sam i Orlen rozpoczną ostatni rok przed wyborami parlamentarnymi. Dominik Brodacki, zapraszam. Robert, zacznijmy od krótkiego rysu historycznego, może bez cofania się do czasów pcimskich. Jak w ostatnich kilkunastu miesiącach kształtowała się pozycja polityczna Obajtka i z czego ona wynikała?
No bezwzględnie Daniel Obajtek od początku swojej prezesury w Orlenie, czyli od lutego 2018 roku, zawsze uchodził za najsilniejszego szefa państwowej spółki w sektorze spółek Skarbu Państwa. Tą pozycję zawdzięczał przede wszystkim opinii menadżera, który jest w stanie realizować zadania, których nikt wcześniej się nie podejmował, albo wydawało się, że były one niemożliwe do zrealizowania. Ten sławny przydomek Daniel Wszystko Może Obajtek, który powstał jeszcze przed dojściem przez PiS do władzy w 2015 roku. A druga siła Obajtka wynikała z jego bliskiej personalnej relacji z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Obajtek często się z nim kontaktuje. Prezes Kaczyński zawsze brał go w obronę, stawał murem za jego planami i dzięki temu, tak jak wspomniałeś na początku, Obajtkowi udało się, mimo różnych głosów wskazujących, że może być to proces zakończony fiaskiem, udało się dokończyć i fuzję przede wszystkim z Lotosem i ostatnio z PGNiG-iem. On zyskiwał na znaczeniu aż do początku roku 2021, kiedy Gazeta Wyborcza opisała tak zwaną aferę taśmową, w której opublikowane zostały tak zwane taśmy Obajtka z czasów, kiedy był on wójtem Pcimia. Afera opisana przez Wyborczą była takim momentem zwrotnym w jego karierze i on wówczas nie do końca był pewien, czy on ją przetrwa. Był taki moment, kiedy tych publikacji na temat jego przeszłości i powiązań z firmą Elektroplast było bardzo dużo i zbierała się taka masa krytyczna, która mogła go pozbawić tego stanowiska, ale on wyszedł z tego wirażu wizerunkowego i udało mu się odbudować swoją pozycję właśnie dzięki temu, że bazował na tej twardej relacji z Kaczyńskim. No i szef PiS-u go tutaj bardzo mocno bronił przed różnymi środowiskami, również wewnątrz PiS-u, które chciały dobrać się do niego w związku z tym, że chciały zablokować jego plany dotyczące połączenia Lotosu i PGNiG-u. Tutaj na czele antagonistów Obajtka oczywiście na czele listy był Piotr Naimski. Do lipca tego roku rządowy pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, który twardo sprzeciwiał się planom przejęcia przez Orlen Lotosu, a potem PGNiG-u, argumentując oczywiście nieoficjalnie poprzez swoich współpracowników. On nigdy oficjalnie przeciwko Obajtkowi nie występował, ale pośrednio próbował tę fuzję zablokować. Nie udało mu się to. W lipcu został odwołany, a Obajtek mógł spokojnie wszystkie procesy, które rozpoczął, dokończyć. No ale dochodzimy do momentu, w którym ta jego pozycja już nie jest tak silna, jakby się mogło wydawać.
Jak ja to pamiętam, mówimy o okresie po 2018 roku, no to Obajtek był tym menadżerem, który znaczył więcej niż niejeden minister. Mówiło się wielokrotnie także, że może być nawet premierem, on sam oczywiście konsekwentnie temu zaprzeczał, no ale w końcu osiągnął swój szczyt, przejął spółki paliwowo-energetyczne. W międzyczasie przecież dorzucił do tego wydawnictwo Polska Press, dorzucił do tego Ruch. No i wydawało się, że teraz Obajtkowi nie pozostaje nic innego, jak tylko rozsiąść się w swoim fotelu i podziwiać swoje imperium, spokojnie czekając na wynik wyborów. A jednak przychodzi nam rozmawiać o jego pozycji politycznej, która osłabła. Chciałbym cię w związku z tym zapytać, jak doszło do momentu przesilenia i tego, że w ogóle rozmawiamy o przyszłości politycznej Obajtka? Co ją osłabiło i dlaczego?
Kluczową datą jest 24 października, kiedy opublikowano poselski projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Został zgłoszony przez posłów PiS, no i zakłada utworzenie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego. To miało być ciało, które miało decydować o zmianach tylko i wyłącznie w 5 spółkach skarbu, zmianach w zarządach i radach nadzorczych. Tą grupę spółek otwierał Orlen. Tam się oczywiście znalazło jeszcze PSE, Gaz System, PERN i Polfa Tarchomin. Dodana trochę dla niepoznaki, czyli z jednej strony spółki przesyłowe, które nadzoruje Mateusz Berger, następca Piotra Naimskiego jako pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, no i ten właśnie Orlen, który jest nadzorowany obecnie przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. No i wszyscy zaczęli interpretować ten projekt jako taką próbę zabetonowania tych zarządów, bo też warto przypomnieć, że on przewidywał ten projekt wygaśnięcie kadencji tych zarządów w tych spółkach i powołanie ich niemal automatycznie na nową 5-letnią kadencję, więc zarząd Orlenu mógłby dzięki tej ustawie sprawować władzę przez kolejne 5 lat w tym składzie, pod warunkiem oczywiście, że na przykład po wygranych wyborach przez opozycję w 2023 roku każda nowelizacja tej ustawy byłaby blokowana przez prezydenta, więc teoretycznie coś takiego mogłoby się wydarzyć, takie zabetonowanie. Natomiast, tak jak media opisywały ten projekt, pominięto jednak bardzo tutaj istotną kwestię, bardziej przyziemną, to znaczy skutkiem tej ustawy było przede wszystkim wyłączenie Orlenu spod nadzoru Ministerstwa Aktywów Państwowych, no i przekazanie władzy nad składem nadzoru i zarządu tej spółki właśnie w ręce tej nowo powołanej Rady Bezpieczeństwa Strategicznego, w której miałyby się znaleźć przedstawiciele Sejmu, prezydenta, ale też Senatu, czyli opozycji. Więc to był projekt, za którym bardzo mocno lobbował Daniel Obajtek.
Pozycjonujesz ten projekt jako pewną przyczynę osłabienia pozycji, a ja bym odwrócił perspektywę i zapytał się ciebie o perspektywę jako efekt pewnego procesu, który już wcześniej doprowadził do tego, że Obajtek chciał się uniezależnić, wyrwać się spod tej pieczy Jacka Sasina. Kiedy ten proces mógł się rozpocząć i dlaczego doszło do napięcia na linii minister aktywów państwowych, szef Orlenu, a przypomnijmy, że szczególnie po wyborach w 2019 roku wielokrotnie mówiło się o dobrych relacjach między obema panami.
Zanim przejdziemy do tej przeszłości i do tego rysu relacji między Obajtkiem i Sasinem, tylko dopowiedzmy, jak to się stało, że ten projekt wybuchł w rękach Daniela Obajtka i spowodował kaskadę jego kolejnych problemów. 2 dni po tym, jak on został zgłoszony, ten projekt, on został wycofany przez PiS z Sejmu, wybuchła spora awantura medialna wokół tego projektu, że właśnie PiS idzie i próbuje zabetonować te zarządy spółek, próbuje też utrudnić potencjalne życie przyszłej władzy, jeżeli taka się wyłoni z tych wyborów parlamentarnych na jesieni 2023 roku. No i to, co jest najciekawsze w tej całej historii, to jest to, że tego samego dnia Jacek Sasin, czyli właśnie 26 października, kiedy projekt zostaje wycofany z Sejmu, Jacek Sasin składa wniosek w sprawie tego, by szefowie największych spółek skarbu do 30 października wystąpili do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o zgodę na dostęp do informacji o klauzuli tajne. Wówczas niemal wszyscy nieoficjalnie wiedzieli, takiej klauzuli Daniel Obajtek nie posiada tego certyfikatu, więc ten ruch Sasina został odebrany jako bezpośrednie uderzenie w Obajtka. Ja słyszałem też taką opinię, że od jednego z naszych rozmówców, że Obajtek wpadł w pułapkę, którą zastawił na niego Jacek Sasin, który wiedział o tym, że prezes Orlenu będzie próbował wybić się na niezależność i tego rodzaju ruch wcześniej wykonał, żeby Obajtka złapać w swoje sidła. Obajtek tej klauzuli i tego poświadczenia dostępu do informacji tajnych nie złożył w terminie. Tłumaczył się z tego w rozmowie w Radiu RMF, ale próbował raczej zejść z tego tematu. No i tutaj można oczywiście zastanawiać się, dlaczego Obajtek chciał się uniezależnić od Sasina. Też warto odwołać się do przeszłości, bo szef Orlenu wcześniej tego rodzaju ruchy wykonywał. W czerwcu 2018 roku, czyli kilka miesięcy po tym, jak Obajtek przejął stery w Orlenie, Orlen i Lotos, nadzór nad tymi spółkami, zostały przeniesione z ówczesnego Ministerstwa Energii do kancelarii premiera. To był ruch, który powiódł się dzięki temu, że z inicjatywy oczywiście Obajtka. Obajtek sprzeciwiał się planom zmuszenia Orlenu do budowy elektrowni jądrowej, a to forsował Krzysztof Tchórzewski, czyli ówczesny minister energii, który jednocześnie nie do końca wierzył w wykonalność planów fuzji Orlen-Lotos. I tutaj kulisy tych przepychanek pomiędzy Obajtkiem i Tchórzewskim możemy obserwować z maili, które wyciekły na serwisie Poufna Rozmowa i tam są te maile pomiędzy Morawieckim i Obajtkiem, w których to Obajtek bardzo narzeka na sposób, w jaki Tchórzewski sprawuje nadzór nad Orlenem. Pisze do premiera, że albo on, albo Tchórzewski, albo przeniesienie nadzoru, no i szef rządu decyduje się iść Obajtkowi na rękę, wyciąga Orlen z rąk Tchórzewskiego i bierze obie spółki paliwowe, czyli Orlen i Lotos, pod własny nadzór. No i teraz mamy sytuację, w której wszystko wskazuje na to, że Obajtek chciał powtórzyć ten manewr. To znaczy wyzwolić się spod nadzoru wicepremiera Sasina. Do końca nie wiemy czemu. To znaczy możemy podejrzewać tylko tak naprawdę, czemu taka decyzja została przez Obajtka podjęta. Być może uznał, że w momencie, w którym no już jest najpotężniejszym z najpotężniejszych prezesów spółek skarbu, już dokończył tę fuzję, no to nie będzie nikt nad nim stał, kto może mieć tutaj wpływ na działania Orlenu, na obsadę kadrową spółek córek tego wielkiego już Orlenu zatrudniającego ponad 65 tysięcy osób, który musi teraz te wszystkie aktywa, które przejął, przetrawić. Być może po prostu była to kwestia tego, że Obajtek chciał mieć czyste pole do tego, żeby ustawić tą spółkę tak, jak on chciał, obsadzić ją tymi ludźmi, którymi on chciał. No i Sasin stał mu tutaj na drodze.
I jak rozumiem, niekoniecznie się z tym dzielić, bo ten tort, jakim był Orlen, on w ostatnich 2 latach urósł do gigantycznych rozmiarów i prawdopodobnie polityków, osób, wpływu, które chciały tam mieć nomen omen swoje wpływy, no była prawdopodobnie cała kolejka.
Ale tu jeszcze wracając do tego, bo ty zadałeś to pytanie o przeszłość relacji Obajtka i Sasina, no to rzeczywiście jest tak, że te relacje zazwyczaj były szorstkie i one jakieś tam szturchańce między i Obajtkiem, i wicepremierem, i ministrem aktywów się pojawiały, natomiast no, tam nigdy nie było takiej bardzo otwartej wojny. A pod koniec października, w tych ostatnich tygodniach, widzieliśmy, że ten konflikt no, on się już trochę wymknął spod kontroli. Też pamiętajmy, że Sasin też nie jest jednoosobową instytucją polityczną, która prowadzi wojnę z najpotężniejszym prezesem spółki skarbu w Polsce. Poprzez Sasina widzimy wpływy wielu innych środowisk, które również miały i mają złe relacje z Obajtkiem. Tutaj możemy dostrzec na przykład frakcję Piotra Naimskiego, który formalnie stracił swoje stanowisko, ale jego ludzie cały czas są obecni w spółkach przesyłowych i cały czas mają duży wpływ na to, co się dzieje. Być może jest tak, że Jarosław Kaczyński uznał, że to zaburzenie układu sił, który dotychczas był w miarę stabilny pomiędzy dwoma przeciwnikami, czyli z jednej strony Naimskim, a z drugiej strony Obajtkiem, ono zaburzyło ten układ sił w przyrodzie, no i teraz trzeba tego Obajtka osłabić po to, żeby przywrócić stabilność w układzie. Więc Sasin wojując, no bo też pamiętajmy z drugiej strony, że Sasin jest na wojnie z premierem Mateuszem Morawieckim i jednocześnie w konflikcie z Danielem Obajtkiem, więc trzeba mieć potężne plecy, mówiąc kolokwialnie, żeby takie konflikty jednocześnie toczyć. No i te plecy oczywiście tutaj były. Też warto pamiętać, że Obajtek nie tylko z Naimskim toczył wojny. Ostatnie potyczki odbywały się też na linii z Joachimem Brudzińskim, europosłem PiS i też wpływowym politykiem bliskim Kaczyńskiemu, który szczególnie dba oczywiście o województwo zachodniopomorskie, z którego zawsze kandyduje. Ten antagonizm pomiędzy nimi wynikał z tego, że Obajtek nie chciał się zgodzić na obniżenie cen gazu dla grupy Azoty, która jest pod szczególnym nadzorem politycznym Joachima Brudzińskiego, więc tam było bardzo dużo takiej złej krwi pomiędzy politykiem PiSu i menadżerem Orlenu. To się udało rozwiązać w części również dzięki temu, że Orlen zapowiedział duże inwestycje w portach w Szczecinie i w Świnoujściu związane właśnie z budową morskich farm wiatrowych. Ponieważ te inwestycje mają miejsce w tych portach, no to ich politycznym beneficjentem, osobą, która może się pochwalić, że ściągnęła te inwestycje w ten rejon, jest Joachim Brudziński.
Tak już nie wdając się w profil psychologiczny Daniela Obajtka, a już tym bardziej Jarosława Kaczyńskiego, to można taką roboczą hipotezę postawić. Już nie będę cię prosił o to, żebyś się z tym konfrontował, ale że tutaj nie chodziło może o samo odwołanie Obajtka, mimo że taki mógł być cel Jacka Sasina, no ale właśnie Jarosław Kaczyński mógł uznać, że ta pozycja menadżera jest już po prostu tak duża, że trzeba ją trochę przytemperować, żeby ktoś nie był większy niż jest w rzeczywistości i żeby móc nadal zarządzać poprzez konflikt, bo Obajtek mógł być zbyt duży na to, żeby można było z nim w jakikolwiek konflikt popadać, a jak wiadomo Kaczyński ten model zarządzania bardzo sobie ceni. No dobrze, ale to już zostawmy. Obajtek jest i o tym, czy będzie nadal, jeszcze cię później zapytam, ale chciałbym cię zapytać o inną ciekawą rzecz. To znaczy, jak w tym kryzysie zachował się sam Obajtek? Czy jego reakcja była jakaś inna niż w poprzednich kryzysach, o których ty wspominałeś? No i czy udało mu się w końcu oddalić zagrożenie?
Obajtek zaprzeczył, że ma cokolwiek z tym wspólnego. W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej powiedział, że to nie on stał za forsowaniem ustawy nowelizującej zasady zarządzania mieniem państwowym. Jakby zaprzeczył temu z całą mocą. Natomiast nasze źródła mają trochę inny pogląd na ten temat. To, co jest inne w stosunku do tych poprzednich kryzysów z poprzednich lat, polega na tym, że milczy Jarosław Kaczyński. To, co mi się wydaje kluczowe w tej całej sytuacji, jest ten brak reakcji Nowogrodzkiej, bo pamiętajmy, że za każdym razem, kiedy Obajtkowi działa się jakaś zła rzecz, czy wybuchał jakiś kryzys wizerunkowy, czy to afera taśmowa, czy pogarszały się gwałtownie relacje z Piotrem Naimskim w związku z finalizacją fuzji z Lotosem i PGNiG-iem, wówczas w mediach, czy to w papie, czy w mediach prorządowych pojawiały się wywiady z Jarosławem Kaczyńskim, szerokie, w których prezes PiS komentował różne sprawy, ale w których znajdowała się duży, mocny fragment o tym, że bardzo twardo prezes PiS popiera plany Daniela Obajtka, że wspiera fuzję, budowę koncernu multienergetycznego. Te plany, które szef Orlenu forsuje, są zgodne i z linią partyjną, no i z tym, gdzie świat zmierza, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. Teraz takiej wypowiedzi Kaczyńskiego nie było. I z tego, co my słyszymy, w najbliższym czasie raczej nie będzie. Nie udało się tego w ten sposób rozegrać, co też zdaniem naszych rozmówców świadczy o tym, że to słabnięcie Obajtka jest rzeczywiste. Nie znamy oczywiście finału tego procesu, jak to się może zakończyć, czy zakończy się odwołaniem, czy po prostu trwalszym osłabieniem pozycji szefa Orlenu, ale w stosunku do tych innych kryzysów tutaj Kaczyński milczy, a ponieważ Obajtek budował swoją pozycję przede wszystkim w oparciu o relacje z Kaczyńskim, no to teraz ten brak jego głosu bardzo mu przeszkadza. No i też pamiętajmy, że była taka dosyć symboliczna scena, to znaczy 2 listopada, kiedy przy ulicy Kasprzaka, czyli tam, gdzie swoją siedzibę ma PGNiG, Orlen i prezes Obajtek ogłaszali już finał fuzji z PGNiG-iem i przejęcie gazowej spółki, no nie było tam żadnego polityka ze strony obozu rządowego. Nasze źródła zbliżone do Bielańskiej no chwalą to, że akurat nikogo nie było, no bo cała scena była dla prezesa Orlenu. No ale z drugiej strony to też pokazuje, że w tym dosyć newralgicznym momencie zabrakło takiego politycznego wsparcia ze strony albo innych frakcji, no albo kluczowych polityków w Prawie i Sprawiedliwości, co jeszcze bardziej jakby chwieje tą wiarą w to, że pozycja Obajtka jest niezachwiana.
A może wręcz przeciwnie, może to jest tak, że Obajtek z człowieka, z którym każdy chciał mieć zdjęcie i obok którego każdy chciał stanąć, bo to zapewniało jakąś tam premię, stał się człowiekiem, z którym zdjęcie jest politycznie ryzykowne.
Wydaje mi się, że jeszcze chyba nie jest ten moment. Przynajmniej w percepcji wyborców PiSu ten moment jeszcze raczej nie nadszedł. Obajtek cały czas jest tym cudownym dzieckiem Prawa i Sprawiedliwości, menadżerem, który potrafi wykonać każde zadanie, więc raczej problemów z tym, że ktoś będzie się bał pokazać się z Danielem Obajtkiem, raczej jest to wciąż nobilitujące ze względu na siłę oddziaływania i Orlenu, i samego Obajtka również w tej sferze medialnej, bliskiej obozowi władzy, co nie zmienia faktu, że jeżeli ten kryzys nie zostanie wygaszony prędzej czy później przez Kaczyńskiego, taki efekt możemy w pewnym momencie zobaczyć, że będzie obawa o takie wspólne zdjęcie z prezesem Orlenu.
Tym zgrabnym sposobem doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy dzisiaj i czas się zastanowić nad tym, co będzie dalej. I jeszcze nie odpowiadając na pytanie, czy Obajtek przetrwa, czy nie przetrwa, chciałbym cię zapytać, od czego będzie zależała jego pozycja polityczna w najbliższych miesiącach. Proponuję przyjąć takie 3 perspektywy. To znaczy z jednej strony perspektywę polityczną, o której już trochę rozmawialiśmy, po drugie perspektywę rynkową i trzecią perspektywę, ja bym ją roboczo nazwał, później to wyjaśnię, orlenową. Zacznijmy od tej politycznej. To znaczy z jednej strony, czy twoim zdaniem PiS może sobie pozwolić na stratę menadżera, który wszystko może i który ma wokół siebie taki mit wyjątkowości, nazwijmy to? No i kto tak naprawdę za tym Obajtkiem jeszcze w rządzie się może wstawić? Gdzie są jego sojusznicy?
Wydaje się, że to nie jest najlepszy moment na pozbywanie się szabel, szczególnie tak ostrych na ten moment, więc raczej zakładałbym, że obóz rządowy nie pozbędzie się Obajtka, aczkolwiek proces jego grillowania moim zdaniem będzie postępował i to widzimy co pewien czas w mediach, które albo przypominają o tym, że Obajtek kupił jakąś kolejną nieruchomość, tym razem taką, która znajduje się w dosyć bliskiej odległości od przyszłej elektrowni jądrowej w Choczewie, z jakimś takim podtekstem, że być może będzie chciał tą działkę przehandlować pod przyszłą siłownię, albo w sadze, którą opisuje redakcja Czarno na Białym TVN24 o politykach PiSu, którzy są wspierani poprzez dotacje na kampanie wyborcze od menadżerów spółek Skarbu Państwa. No i tutaj oczywiście cały jeden odcinek został poświęcony Orlenowi i jego menadżerom, którzy wspierają, no między innymi, byłą premier Beatę Szydło. Zgadywałbym, że taki proces osłabiania, uderzania w Obajtka takimi małymi, mniejszymi rzeczami będzie trwał, aż do momentu, aż ten temat się wyczerpie i Nowogrodzka powie dość. Kto będzie go wspierał? No prawdopodobnie ci sami sojusznicy, na których może liczyć. No i czyli jakby to środowisko przede wszystkim byłej premier Beaty Szydło. Być może również cicho wspierać go będzie premier Mateusz Morawiecki, z którim niejednokrotnie sam Obajtek wojował, no ale teraz mają wspólnego wroga, więc wydaje się, że tutaj zacieśnienie relacji jest czymś wręcz naturalnym. Ale też oczywiście pytanie, na ile to będzie się Morawieckiemu na przykład opłacało, żeby w tym momencie się pod Obajtka podłączać, kiedy sytuacja jest dość trudna, więc na tym poziomie politycznym wydaje mi się, że czekają go jeszcze trudne, prawdopodobnie tygodnie, zanim sprawa się naturalnie nie wyczerpie.
Kontynuujmy ten wątek polityczny, bo jeszcze tak nawiązując do poprzedniego pytania o reakcję Obajtka, chciałbym cię zapytać o to, czy podobnie jak ja interpretujesz to, że on wyciąga poniekąd rękę do zgody do Sasina, bo jakiś czas temu były zmiany w zarządzie Orlenu i do zarządu Płockiej Grupy wszedł między innymi Robert Perkowski, który jest bliskim współpracownikiem Sasina, wcześniej wiceprezesem PGNiG-u. Widać wyraźnie, że Obajtek nie chce tutaj trzęsienia ziemi, tylko chce w jakiś sposób rzeczywiście, no jeżeli nie pogodzić się, to przynajmniej zawiesić broń.
Tak, to było bardzo interesujące powołanie do zarządu. Ono się właśnie działo w środku tego kryzysu związanego i z ustawą o zarządzaniu mieniem państwowym, jej wycofaniem z Sejmu i z ruchem Sasina w sprawie dostępu do dokumentów klauzulowanych. Dzień później nastąpiła posiedzenie Rady Nadzorczej Orlenu, w której głosami Ministerstwa Aktywów dokoptowano do zarządu Iwonę Wachsmuncką-Olejniczak, czyli jeszcze do niedawna szefową PGNiG i menadżerkę związaną z Obajtkiem. No i właśnie tak jak wspomniałeś, Roberta Perkowskiego, który przez lata zasiadał jako wiceprezes PGNiG-u, no i był i jest cały czas człowiekiem Sasina. Nasze źródła ten ruch interpretowały jako no takie zawieszenie broni w tym pojedynku Sasin-Obajtek i też takie potwierdzenie wpływów Sasina w tym już nowym, powiększonym Orlenie. Natomiast wiele wskazuje na to, że to było tylko i wyłącznie krótkotrwałe zawieszenie broni. No i ten konflikt prawdopodobnie będzie jakoś tam się tlił, co też widzimy po tych publikacjach, które następują później, czy o tej działce w Choczewie, czy o menadżerach, którzy wspierają kampanię wyborczą innych polityków PiSu. Tutaj ta historia jeszcze się nie skończyła, ale jakby jej elementem będą właśnie prawdopodobnie również te stanowiska w Orlenie, które spółka posiada, no i wokół których toczyły się zawsze partyjne targi, która frakcja ma dostać, które stanowisko, w jakich spółkach, jak wysokie to stanowisko i tak dalej.
Przejdźmy do perspektywy rynkowej. Orlen nie funkcjonuje w próżni, to znaczy jest jakiś mityczny rynek i on jakoś by musiał zareagować na to, co się dzieje na szczytach władzy w tym koncernie. Chciałbym cię zapytać, czy z jednej strony sytuacja związana z cenami paliw, z ich dostępnością być może nawet sprzyja wymianie prezesa Orlenu, no i czy taki ruch byłby dla PiSu korzystny?
Szybko odpowiem, że nie sprzyja raczej w tym momencie. To generalnie no, takie gwałtowne ruchy w czasach kryzysu są odbierane raczej negatywnie przez rynek.
Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że paliwa skaczą w ciągu 2 miesięcy do 10 zł za litr.
I to jest rzeczywiste zagrożenie. To znaczy mamy sytuację, w której z końcem roku wygasną tarcze antyinflacyjne na energię i paliwa, a to oznacza podwyższenie stawki podatku VAT od benzyn i olejów napędowych z 8 do 23%, co przełoży się na wzrost mniej więcej o złotówkę, jeżeli chodzi o koszt zakupu popularnej 95 i diesla. I to już będzie widoczna zmiana. Jeżeli do tego dodamy potencjalne osłabienie się polskiej waluty, kolejne zawirowania na światowych rynkach, możliwy wzrost cen ropy, bo do tego też widać coraz bardziej prą Saudowie w OPEC+, no to ten rachunek może nam dać wynik ponad 10 zł za litr. W pierwszej kolejności oczywiście oleju napędowego, a w dalszej kolejności, jeżeli ten trend się utrzyma, również i benzyny. Więc w roku wyborczym będzie to zabójcze. A też pamiętajmy, że 5 grudnia wchodzi embargo na rosyjską ropę dostarczaną morzem. Polska będzie prawdopodobnie dalej kupowała rosyjską ropę dostarczaną ropociągami, chociaż tutaj dochodzą już sygnały z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że rząd będzie dążył do zatkania tej luki legislacyjnej i objęcia restrykcjami embarga również ropociągi, przynajmniej północną odcinek ropociągu Drużba. No ale też pamiętajmy, że 5 lutego, dwa miesiące później, wchodzi embargo na rosyjskie paliwa. Więc nie tylko ropa, ale również paliwa, a my jesteśmy cały czas mocno uzależnieni od importu rosyjskiego oleju napędowego i rosyjskiego LPG. Więc jak to wszystko sobie zsumujemy i dodamy do tego jakieś nieoczekiwane katastrofy, a z taką na przykład mieliśmy do czynienia kilka tygodni temu, jeżeli chodzi o rafinerię w Płocku, gdzie wybuchła jedna z instalacji, niestety zabijając dwóch pracowników, ale to doprowadziło do tego, że nagle spadła nam produkcja oleju napędowego w kraju, bardzo gwałtownie, no to początek 2023 roku, jeżeli chodzi o rynek paliw, będzie prawdopodobnie bardzo, bardzo kryzysowy, zarówno jeżeli chodzi o ceny, jak i prawdopodobnie również o dostępność tych paliw. No i tutaj
ktoś będzie musiał za to odpowiedzieć.
Dokładnie, więc tym kimś będzie najprawdopodobniej Daniel Obajtek. Orlen będzie pod presją, by obniżać marże w detalu, które i tak są mocno już zaniżone w stosunku do reszty rynku, ale mamy rok wyborczy, więc władza będzie prawdopodobnie naciskała na to, żeby maksymalnie ograniczyć te ceny paliw. No ale przy wzroście stawek podatku VAT, cokolwiek byśmy nie robili, to raczej tego wzrostu już takimi metodami regulacyjnymi nie powstrzymamy. To z jednej strony będzie uderzenie w portfele Polaków, no i z drugiej strony impuls, który bardzo mocno podbije też inflację. No bo pamiętajmy, że wszystkie firmy, generalnie gospodarka jeździ na oleju napędowym. Firmy transportowe, ciężarówki, to wszystko potrzebuje diesla, którego jest mało i który będzie drogi. Z tym mierzy się cała Europa, z tym problemem oczywiście, z tą niską dostępnością olejów napędowych, więc nie jesteśmy tutaj wyjątkiem, ale przy zaistnieniu kilku tych czynników naraz, czyli na przykład jakiejś awarii, lokalnym brakom paliwa, to ta sytuacja może być rzeczywiście bardzo trudna.
Tak jeszcze rozwijając twoją wypowiedź, trzeba powiedzieć, że oczywiście kozioł ofiarny będzie potrzebny, no ale też będzie potrzebny ktoś, kto wyprowadzi nas z tego kryzysu. I tutaj na korzyść Obajtka będzie przemawiało to, że po pierwsze on zna temat, bo jest tym prezesem już od ponad 4 lat, jest dla rynków przewidywalny. On daje taką swojego rodzaju rękojmię zrobienia wszystkiego, co konieczne, bo ma wokół siebie tą zdolność do działań często niestandardowych, a mimo wszystko skuteczności, bo on po prostu dowozi. To jest coś, co będzie na jego korzyść przemawiało, ale jest jeszcze trzecia perspektywa. Nie wiem, czy to w zasadzie nie jest powód, dla którego dzisiaj na ten temat rozmawiamy. To znaczy, z jednej strony powiedzieliśmy sobie, że Orlen zakończył wielki proces, być może proces dziejowy budowy koncernu multienergetycznego. I moja ocena tego jest taka, że to uzależniło Orlen i Obajtka od wspaniałych sukcesów, wielkich raportów bieżących, zwyżek na giełdzie, no generalnie wielkich sukcesów, które uczyniły i z Obajtka, i z samego Orlenu kogoś więcej niż prezesa dużej firmy. No ale to się skończyło. I teraz moim zdaniem w pewnym sensie Obajtek musi wymyśleć siebie, podobnie jak zresztą sam Orlen, na nowo i jak, w jakiś sposób się odnaleźć. No bo z całym szacunkiem dla tych procesów nikogo nie będzie interesował proces konsolidacji Orlenu, Pegnik na poziomie operacyjnym. Ludzi interesują duże kwoty i wielkie projekty, a na takim narodowym pompatyzmie no też swoją taką politykę gospodarczą zbudowało Prawo i Sprawiedliwość, więc to się idealnie wpisuje. No i teraz ja bym chciał ciebie zapytać, czy po pierwsze widzisz to podobnie i po drugie, co może być takim następnym krokiem Orlenu?
Obajtek zawsze w tych trudnych sytuacjach zawsze próbował uciec do przodu. To znaczy, jeżeli się mierzył z jakimś problemem w jakiejś spółce, to albo zmieniał tą spółkę, albo dokonywał w niej rewolucji, podejmował radykalne decyzje. Tak było w Armirze, tak było w Enerdze, kiedy był szefem właśnie Gdańskiej Grupy. I tak było też w Orlenie, więc on próbował, wyznaczył sobie cel przejęcia Lotosu, to kolejny punkt jego ekspansji szybko był dodawany. Były przejęcia związane właśnie z rynkiem mediów, tak jak wspominałeś, sieć kiosków Ruch, potem był PGNiG. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, że tego dużego oczywistego kolejnego celu nie ma. Orlen jest w sytuacji, w której przejął bardzo duże aktywa, które musi teraz skonsolidować, tak żeby one zostały na nowo poukładane już w tej multienergetycznej grupie. I trochę nie ma perspektywy do takiego właśnie wyznaczenia sobie kolejnego celu dotyczącego przejęcia. To też jest oczywiście związane z kryzysem, jaki mamy, bardzo dużą niepewnością, jeżeli chodzi w ogóle o sektor naftowy w Europie. Co nie oznacza oczywiście, że Obajtek takiego celu sobie nie wyznaczy. No i tutaj oczywistym wskazaniem i perspektywą rozwoju ekspansji jest współpraca z Saudi Aramco, z największym naftowym koncernem na świecie, który już niebawem oficjalnie obejmie udziały w wydzielonej spółce, do której trafiła rafineria Gdańsk. Będzie ją zaopatrywał w ropę w 30%, czyli w odniesieniu do swojego udziału w akcjonariacie. Mocniej pojawi się w sektorze petrochemicznym w Polsce. Tutaj przygotowywany jest duży projekt budowy petrochemicznej instalacji w Gdańsku. Cały czas trwają negocjacje. Z naszych informacji wynika, że one są już finalizowane. W ostatnich dniach sam Obajtek był w Riyadzie, w Arabii Saudyjskiej, gdzie spotkał się z szefem Saudi Aramco. Było to już drugie fizyczne spotkanie z szefem Saudi Aramco w tym roku. Pierwsze było w maju, nie licząc spotkań online. To sygnalizuje, że Orlenowi zależy na domknięciu tego projektu. Prawdopodobnie również na zwiększeniu zakupów saudyjskiej ropy. To też jest bardzo istotne w kontekście i zapowiedzianych planów dalszego schodzenia w zależności od rosyjskiego surowca, które w przyszłym roku ma dostarczać do rafinerii Orlenu około 20% wsadu paliwowego, wsadu ropy, no ale cały czas będzie, bo też sankcje unijne nie przewidują objęcia restrykcjami tego tranzytu poprzez ropociąg Przyjaźń. Orlenowi będzie bardzo zależało na tym, żeby ten kontrakt, który teraz zakłada dostawy 20 milionów ton ropy rocznie do wszystkich rafinerii Orlenu, czyli nie tylko polskich, ale też rafinerii na Litwie i w Czechach, żeby go jeszcze bardziej zwiększyć, co też odpowiada około połowie rocznego zużycia płockiej grupy jako całości. Więc to na pewno będzie dołożone. Możliwe, że uda się dołożyć coś jeszcze. Tych projektów, które były omawiane z Aramco, było więcej. Ten, który chyba teraz zyskuje największą szansę na powodzenie, jest wspólna inwestycja w rafinerii Schwedt, czyli niemieckiej rafinerii położonej przy Berlinie. To jest najważniejsza instalacja, która zaopatruje w Brandenburgię i Berlin w paliwa. Jest też stosunkowo blisko granic Polski. Na nią chrapkę ma Saudi Aramco, które po wybuchu wojny w Ukrainie i wycofaniu się Rosji z różnych planów związanych z rozwojem przemysłu petrochemicznego w obszarze Morza Bałtyckiego uznało, że to jest dogodny rynek do tego, żeby prowadzić pewną ekspansję. No jak na tak duży koncern to są raczej mikroprocesy, ale ważne, że są. I o tym toczą się teraz rozmowy. Więc te trzy projekty, czyli rozszerzenie kontraktu z Aramco, wspólny projekt petrochemiczny w Gdańsku i być może wspólna inwestycja kapitałowa w rafinerię Schwedt. Pytanie oczywiście, czy to wystarczy, żeby Obajtek pokazał, że znowu ma przed sobą nowy cel, ma przed sobą jasną wizję ekspansji, bo to jest ten główny element wzmacniania jego pozycji politycznej.
Też już sobie wyobrażam, tak w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, że Orlen w jakiejś konfiguracji jest obecny przy przejęciu rafinerii Schwedt. Do tego TVP robi paski, że Polska ratuje Niemcy w dostawach ropy i teraz to Orlen jest tym czempionem już nie tylko narodowym, ale w ogóle prawie że europejskim. To by się ładnie wpisywało. No okej, ale to jeszcze pewnie nie czas na to, żeby analizować, na ile to jest realne.
To tylko jedno zdanie tutaj, że to jest realne, ale ruch zależy do Niemiec, bo rafineria Schwedt, jej większościowym akcjonariuszem był rosyjski Rosnieft. Do momentu, w którym niemiecki rząd zdecydował się na przejęcie tego kapitału, ale w zarząd powierniczy, to znaczy nie znacjonalizował tych akcji, tylko przejął je i nimi zarządza, co wyklucza możliwość ich zakupu. One muszą zostać w pierwszej kolejności znacjonalizowane, a potem wystawione do sprzedaży, żeby to się udało. To się udało z Gazprom Germania, czyli największą spółką w Niemczech, która kontroluje magazyny i która została w ostatni poniedziałek znacjonalizowana przez niemiecki rząd. Jeżeli to samo się wydarzy z rafinerią Schwedt, wówczas konsorcjum saudyjsko-orlenowskie jest całkiem możliwe.
Zastanówmy się w końcu finalnie, czy twoim zdaniem Obajtek upadnie i jakie byłyby tego skutki?
Moim zdaniem Obajtek nie upadnie, utrzyma się na stanowisku prezesa Orlenu. Możliwe, że do wyborów w 2023 roku jego pozycja osłabnie, będzie musiał w większym stopniu liczyć się z Jackim Sasinem, z innymi frakcjami w PiS-ie. Jego opadek byłby prawdopodobny w sytuacji destabilizacji paliwowej w Polsce, jeżeli ceny benzyny i oleju napędowego wymkną się spod kontroli, a Orlen nie będzie w stanie nad tym zapanować, więc być może na fali szukania ludzi za to odpowiedzialnych Obajtek mógłby zostać wówczas poświęcony, ale cały czas uważam, że jest to bardzo mało prawdopodobny scenariusz, więc wszystko wskazuje na to, że Obajtek dotrwa do końca kadencji. Możliwe, że nie zmaterializują się jego plany polityczne. Były różne pogłoski o tym, że będzie chciał kandydować do Sejmu, zabiegać o stanowisko posła, na wypadek gdyby okazało się, że opozycja jednak przejmie władzę na jesieni 2023 roku po to, żeby mieć immunitet i zabezpieczyć się na przyszłość. To jest oczywiście cały czas nieprzesądzone, ale na tym etapie raczej sztuczne zabiegi mające na celu przedłużenie jego kadencji poza jesień 2023 roku wydają się skazane na praszkę.
Ja się całkowicie zgadzam z tą oceną, to znaczy wydaje mi się, że Obajtek jest politycznie tak duży, że gdyby upadł na tym etapie, rok przed wyborami, to jednak byłby potężny huk, a po nim zostałby chyba lej po bombie, no że mówiąc inaczej to nadepnęłoby na tak dużo interesów w obozie władzy, że chyba dzisiaj nie ma już odwagi i uwarunkowań do tego, żeby tak duże operacje przeprowadzać, tym bardziej, że jak pamiętam inne dymisje, na przykład Piotra Naimskiego czy wielu innych polityków, no to one były poprzedzane takim długim procesem osłabiania danego polityka, wyrzucania jego menadżerów, zabierania mu jakiejś spółki, tak żeby w końcu nie zostało mu nic.
Z wyjątkiem Jacka Kurskiego, który został jak grom z jasnego nieba odwołany ze stanowiska prezesa telewizji publicznej, więc być może to byłby inny case, gdyby szefostwo Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się jednak wymienić szefa Orlenu.
No i to jest powód, dla którego ani ja, ani ty chyba nie damy 100% pewności, tylko powiedzmy trochę mniejszą. No a jak będzie, tak będzie, tego nie wie nikt. Robert, bardzo dziękuję.
Dzięki. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.